Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Pierwszego stycznia 1993 roku był pierwszym dniem, kiedy to państwo Czechosłowacja przeszło do historii. W tamtym momencie na politycznej planszy świata pojawiły się dwa nowe, niewielkie kraje – Czechy i Słowacja. Zresztą przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku, który niósł za sobą upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, spowodował, że na mapie pojawiło się wiele nowych państw. Upadłe Imperium ZSRR przekształciło się w 15 nowych krajów. Dodatkowo rozpad Jugosławii, który również miał miejsce na początku lat 90., wzbogacił Europę o kolejne 5 nowych, niepodległych terytoriów. Te spektakularne ruchy miały także olbrzymi wpływ na układ sił w europejskim futbolu. Wszak z pola walki zniknęli potężni gracze w postaci Związku Radzieckiego czy Czechosłowacji, które w przeszłości sięgały po triumf na czempionacie Starego Kontynentu. Także liczący się w grze o najwyższe laury Jugosłowianie stracili na sile rażenia, głównie przez drenaż chorwackich zawodników. W miejsce tych trzech potentatów w szeregi UEFA wstąpiło kilkanaście zespołów narodowych, które z nielicznymi wyjątkami miały odgrywać rolę przeciętniaków lub outsiderów europejskiego futbolu. Dość powiedzieć, że z krajów wchodzących w skład byłego ZSRR przepustkę na Mundial lub Mistrzostwa Europy, nie licząc w miarę regularnie kwalifikujących się Rosjan i Ukraińców, udało się wywalczyć jedynie Łotyszom, którzy w 2004 roku wzięli udział w portugalskim Euro. Z państw wchodzących w skład byłej Jugosławii całkiem dobrze radzą sobie jedynie Chorwaci. Serbów, będących spadkobiercami potęgi budowanej przez Josipa Broz Tito, możemy uznać za solidną drużynę narodową. Resztę ekip na czele ze Słowenią określilibyśmy co najwyżej mianem przeciętnych. Różnie układały się natomiast koleje wspomnianych na wstępie Czechów i Słowaków. Drużyna zjednoczona pod wspólną banderą potrafiła sięgnąć po złote medale Mistrzostw Europy w 1976 roku, o czym wspominałem przy okazji odcinka poświęconego Antoninowi Panence. Na Mistrzostwa Europy, które w 1996 roku miały odbyć się w Anglii, próbowały dostać się już dwie osobne reprezentacje narodowe. W obliczu podzielenia piłkarskiej siły rażenia naszych południowych sąsiadów na połowę, ciężko było wierzyć, by któryś z nowo powstałych zespołów narodowych mógł namieszać w futbolowej elicie Starego Kontynentu. A jednak...
Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim... odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
W świetle dziejących się wydarzeń na tegorocznym Euro, czyli świetnej postawie Czechów, którzy wyrzucili za burtę mistrzostw Holendrów, nie sposób nie wspomnieć o czasach, w których to kadra naszych południowych sąsiadów zaskoczyła cały kontynent. Niektórzy z Was być może nawet o tym nie wiedzą, wszak właśnie wybiło ćwierćwiecze od tego turnieju. To idealne preteksty na to, aby wraz z Marką Okocim wrócić do chwil, do których nawiązuje dzisiejsze pokolenie czeskich piłkarzy. Nazywam się Konrad Szymański i zapraszam Was na historię z boiska. Eliminacje do Euro 96. Czesi wygrali swoją grupę kwalifikacyjną, by następnie pojechać w roli kopciuszka na europejski czempionat. Nikt do końca nie wiedział, na co tak naprawdę stać zespół prowadzony wówczas przez słowackiego trenera, Duszana Uhrina. A stać go było naprawdę na wszystko, przy czym wszystko w tym przypadku oznacza zarówno olbrzymi potencjał Czechów, jak i zdolność do przegrywania spotkań, w których teoretycznie nie mieli prawa pogubić punktów. Dość powiedzieć, że w czasie wspomnianych eliminacji czeskie lwy, jak nazywa się tamtejszą kadrę w ojczyźnie, dwukrotnie nie dały się pokonać Holandii, zwyciężając u siebie mechaniczną pomarańczy 3-1 i remisując bezbramkowo na wyjeździe. Jednocześnie piłkarze Uchrina potrafili skompromitować się, remisując na Malcie czy przegrywając 1-0 w Luksemburgu. Na szczęście pula dobrych wyników uzyskiwanych przez Czechów przeważała szale i na finiszu kwalifikacji nasi południowi sąsiedzi okazali się o punkt lepsi od Holendrów i Norwegów. Tym samym mogli zacząć szykować się na swój pierwszy wielki turniej, na którym tym razem mieli wystąpić bez słowackich posiłków. W związku z tym gracze Uchrina byli zaliczani do turniejowych underdogów. Szczególnie, że los przydzielił ich do bardzo trudnej grupy. Rywalami w pierwszej fazie turnieju mieli być mistrzowie świata z 1990 roku, Niemcy, oraz finaliści Mundialu 94, Włosi. Stawkę uzupełniali Rosjanie. Zborna na skutek rozpadu ZSRR także uległa osłabieniu, ale nadal składała się z piłkarzy, którzy niegdyś stanowili trzon zawsze groźnego Związku Radzieckiego. W Euro 96 los skojarzył nas w grupie z Niemcami, Włochami i Rosją. Co to były za zespoły? Na papierze nie mieliśmy szans. Przecież teoretycznie nie mieliśmy prawa dostać się do finału. Wspominał po latach na łamach przeglądu sportowego Wladimir Smicer, jeden z podstawowych żołnierzy w armii Duszana Uchrina. W dodatku przygotowujących się do turnieju Czechów zaczęły gnębić kłopoty kadrowe. Na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw nogę złamał Paweł Hapal. Pomocnik hiszpańskiej Teneryfy stanowił jeden z głównych filarów kadry narodowej. Kontuzjowanego gracza, który po zakończeniu piłkarskiej kariery zajął się trenerką i pracował między innymi w Zagłębiu Lubin, zastąpił Radek Bejbl. 24-latek występował wówczas w praskiej Slawii, a Uchrin ani razu nie dał mu zagrać w meczach eliminacyjnych. Tym samym Bejbl udawał się do Anglii w roli zapchaj dziury. Chyba nawet on sam nie wierzył w to, że w czasie turnieju pokaże się z tak dobrej strony, że latem Slavia wytransferuje go do ówczesnego mistrza Hiszpanii, Atletico Madryt. Kolejnym graczem, który nieszczęśliwie wypadł z kadry udającej się na Euro, był Tomas Repka. Przyszłej gwiazdy West Ham United, w przeciwieństwie do Hapala, nie zastopowała jednak kontuzja. Krótko przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy czeski stoper wystąpił w meczu młodzieżowej reprezentacji. Młode czeskie lwy starły się ze swoimi rówieśnikami z Hiszpanii, a Repka został w tym meczu ukarany czerwonym kartonikiem za faul na Raúl Gonzalesie. Przepisy mówiły wówczas, że czerwona kartka otrzymana na szczeblu młodzieżowym ma obowiązywać także w rozgrywkach seniorskich. W związku z tym młody obrońca Sparty Praga musiałby opuścić dwa pierwsze mecze Czechów na turnieju w Anglii. Taka sytuacja była nie w smak Duszanowi Uchrinowi i chociaż słowacki szkoleniowiec obiecywał wcześniej Repce, że pojedzie na mistrzostwa, to ostatecznie wycofał się ze swojej decyzji. Cóż, z perspektywy czasu wydaje się, że sztab szkoleniowy Czechów mógł przewidzieć, że puszczenie Repki na mecz reprezentacji młodzieżowej nie jest dobrym pomysłem. Waleczny obrońca przez całą swoją karierę uzbierał 20 asów gier. W swojej autobiografii przyznał jednak, że żałuje tylko tej kartki, która wykluczyła go z udziału na mistrzostwach z 96 roku. Powołana przez trenera Uchrina kadra składała się w głównej mierze z piłkarzy grających w swojej ojczystej lidze. Zaledwie 7 z 22 powołanych na turniej zawodników występowało poza granicami Czech. Udany turniej miał jednak wkrótce zmienić ten stan rzeczy i wypromować nazwiska kilku młodych czeskich lwów. Być może taki obrót sprawy przewidział Zdenek Zeman. Trenerska legenda Serie A jeszcze przed rozpoczęciem turnieju zdecydowała się na ściągnięcie do prowadzonego przez siebie Lazio Pawła Nedveda. Wówczas nikomu nieznanego 23-letniego pomocnika Sparty Praga, który w przeciągu kilku najbliższych lat miał stać się czołowym piłkarzem Europy. Szósty zmysł Zemana do wyławiania młodych talentów objawił się po raz kolejny w pełnej krasie. Angielskie Euro było pierwszym turniejem o Mistrzostwo Europy rozgrywanym w formacie 16-zespołowym, co wiele osób do tej pory uważa za optymalną formułę tego czempionatu. Wielu z Was zapewne w kontekście tego turnieju przywodzi na myśl hasło Football's Coming Home. To właśnie ta maksyma stała się hasłem przewodnim mistrzostw. Była to druga wielka impreza piłkarska rozgrywana w Anglii. Wcześniej wyspiarze organizowali turniej o Mistrzostwo Świata, który odbywał się w 1966 roku. 30 lat później liczyli na to, że występ w roli gospodarza imprezy znów pozwoli im sięgnąć po upragnione trofeum. Było blisko, ale o tym w późniejszej części podcastu. Hasło Football wraca do domu miało również nawiązywać do faktu, że turniej będzie rozgrywany w kolebce współczesnej piłki. Jednakże najbardziej utrwaliło się w pamięci kibiców dzięki brytyjskiej grupie pop-rockowej The Lightning Seeds, która na zlecenie angielskiego Związku Piłkarskiego nagrała z okazji Euro zapewne znaną wam piosenkę pod tytułem Three Lions. Od tamtej pory utwór ten staje się hitem angielskich stacji radiowych, za każdym razem, gdy zbliża się wielki turniej piłkarski. Ten popularny kawałek do tego stopnia stał się symbolem tamtych mistrzostw, że dziś już pewnie niewiele osób pamięta, że oficjalnym utworem czempionatu sprzed 25 lat była piosenka zespołu Simply Red.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Wróćmy jednak do głównych bohaterów dzisiejszego odcinka, którzy do królestwa Elżbiety II udawali się w roli kompletnego outsidera, o czym miały świadczyć chociażby notowania bukmacherów. Według nich szanse na triumf Czechów wynosiły 80-1 i były najniższe w całej stawce zespołów, które miały uczestniczyć w tej imprezie. Debiut ekipy Uhrina na mistrzowskiej imprezie wcale nie zasiał ziarna zwątpienia w sercach firm przyjmujących zakłady. Niemcy rozstrzygnęli kwestię zwycięstwa w meczu z Czechami w zaledwie 6 minut. Najpierw w 26. Christian Ziege zapewnił podopiecznym Bertiego Vogtsa prowadzenie kąśliwym strzałem zza pola karnego. Ziege. 360 sekund później Andreas Müller pognał pod pole karne rywala i niemal skopiował uderzenie Ziege. Więcej goli kibice zgromadzeni na trybunach Old Trafford tego popołudnia nie zobaczyli. Pomimo kiepskiego początku mistrzostw, Uhrin uczulał swoich podopiecznych, by nadal trzymali się obranej na ten turniej taktyki. Przy, wydawałoby się, ograniczonym potencjale ludzkim, kluczem do osiągania satysfakcjonujących wyników miała być żelazna defensywa. Słowacki selekcjoner grał trójką środkowych obrońców i dwójką wahadłowych. Po pierwszej połowie meczu z Niemcami Uhrin przypominał młodym graczom, by się nie podpalali i przede wszystkim pamiętali o zadaniach defensywnych. Brak utraty kolejnych goli w drugiej części spotkania był niewielkim sukcesem. O wysokie morale młodych kadrowiczów dbali także doświadczeni koledzy z zespołu w postaci Lubosza Kubika czy kapitana czeskich Lwów Mirosława Kadleca. W kolejnym spotkaniu przeciwnikiem naszych południowych sąsiadów mieli być wicemistrzowie świata – Włosi. Wielu kibiców sądziło, że ten mecz przekreśli dalsze szanse Czechów na udział w fazie play-off angielskiego turnieju. Pojedynek z ekipą Mazurich ujawnił jednak olbrzymi potencjał drzemiący w zespole. Solidna obrona to nie były jedyne atuty, którymi mogli się pochwalić przybysze z Europy Środkowo-Wschodniej. Okazało się bowiem, że za ofensywę Czechów odpowiadają nieoszlifowane do końca diamenty. Już w 5 minucie gry Paweł Nedved urwał się elitarnej włoskiej linii obrony. Niepilnowany przyjął w polu karnym Italii doskonale bite dośrodkowanie i umieścił piłkę w siatce. Autorem kapitalnej asysty był inny z młodych czeskich wilków, Karel Poborski. Za kilkanaście dni miało okazać się, że to właśnie ten duet nieznanych wówczas szerszej publiczności zawodników wyrośnie na czołowe gwiazdy turnieju i liderów skazywanej na pożarcie reprezentacji. Początkowo to jednak Włosi nadawali tempo gry w tym spotkaniu i gdy w 18 minucie Enrico Chiesa po dwójkowej akcji z Diego Fuserem wyrównał stan meczu, mogło się wydawać, że wszystko wraca do normy. Jednakże kolejny cios również wyprowadzili Czesi. Ich akcja znów rozpoczęła się na lewym skrzydle, tym razem wzdłuż linii bocznej pognał Paweł Kuka. Jego płaskie dośrodkowanie spadło idealnie na nogę Radka Bejbla i zawodnik Slavii Praga, który pojechał na turniej tylko dzięki kontuzji kolegi z zespołu, ponownie dał prowadzenie. Warto dodać, że wówczas Czesi już od kilku minut grali w przewadze liczebnej. Nieco wcześniej czerwoną kartką został ukarany Luigi Apolloni. Godzina gry w osłabieniu zapewne w sporym stopniu przyczyniła się do tego, że Włosi nie zdołali odwrócić losów meczu. Trzeba jednak przyznać, że nawet grając w dziesiątkę, ekipa Arrigo Sacchiego potrafiła wykreować sobie kilka dogodnych sytuacji. Szczęście jednak sprzyjało tego dnia podopiecznym Duszana Uhrina, którzy po końcowym gwizdku arbitra mogli sobie dopisać 3 punkty. O rozstrzygnięciach w tej grupie miała zadecydować ostatnia seria spotkań. Składał się na nią piłkarski klasyk w postaci starcia Włochów z Niemcami i pojedynek Czechów z Rosjanami, którzy wcześniej przegrali oba mecze. Teoretycznie Uhrina i jego chłopców czekało najprostsze z dotychczasowych zadań. W praktyce Czesi stoczyli na murawie stadionu Anfield istną futbolową wojnę. Początkowo wydawało się jednak, że nasi południowi sąsiedzi szybko załatwią sprawę awansu. Już w 5 minucie gry dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił obrońca Jan Suchoparek. Niecały kwadrans później prowadzenie czeskich Lwów podwyższył Paweł Kuka, który wyszedł w podstawowym składzie na to spotkanie pomimo problemów z żołądkiem. Opłaciło się. Napastnik Kaiserslautern uderzeniem głową przelobował źle ustawionego rosyjskiego golkipera, którym tego dnia był Stanisław Czerczesow. Czesi udawali się do szatni z dwubramkowym prowadzeniem, które załatwiało sprawę awansu. Zapomnieli jednak, że do rozegrania zostało jeszcze 45 minut meczu i na drugą połowę wyszli nadmiernie rozluźnieni. Już 10 minut po wznowieniu gry na tablicy świetlnej widniał remis. Najpierw niepilnowany Aleksander Mostowoj głową pokonał Petra Kołbę strzegącego dostępu do bramki Czechów, a chwilę później wynik meczu wyrównał Omari Tedradze. Przy tym trafieniu nie popisał się wspomniany wcześniej Kołba, który w przekroju całych mistrzostw zdawał się być najsłabszym punktem w ekipie trenera Uhrina. A jak mawiał pan Dariusz, niewykorzystane okazje lubią się mścić. W pierwszych 45 minutach meczu Czesi mieli miażdżącą przewagę i poza dwoma zdobytymi golami dwukrotnie obijali aluminium w bramce Czerczesowa. Druga część meczu zdawała się być bardziej wyrównana, chociaż i tym razem Czechom brakowało celności. Niezmordowany Karel Poborski, który błyszczał w czasie tych mistrzostw i napędzał grę swojej reprezentacji, atomowym strzałem z dystansu znów obił słupek bramki zbornej. To, co nie udało się Poborskiemu, wyszło za to Wladimirowi Bieszczastnychemu. Skrzydłowy Werderu Brema huknął w okienko czeskiej bramki, gdy stadionowy zegar pokazywał 85. minutę gry. Gracze Uhrina przegrywali w tym momencie 2-3, a taki rezultat wyrzucał ich poza nawias turnieju.
For being 2-0 now, the Russians now lead 3-2.
Wiele osób czuło podskórnie w tamtym momencie, że przygoda Czechów na Euro 96 za chwilę się skończy i w sportowych kronikach zostaną zapisani jako dzielny underdog, który ostatecznie był za słaby, żeby zrobić krzywdę możnym futbolu. Kasus Węgrów z tegorocznego turnieju. Gdyby jednak tak było, zapewne nie nagrywałbym tego podcastu. Narzekający na bóle żołądka Kuka opuścił plac gry w 69 minucie, a jego miejsce zajął Wladimir Smicer. To właśnie on, 20 minut później, został bohaterem spotkania. Lubosz Kubik posłał górną piłkę z głębi pola w jego kierunku, a ten uderzył pomiędzy nogami starającego mu się przeszkodzić rosyjskiego defensora, co nieco zmieniło kierunek uderzenia i zmyliło Czerczesowa, który odprowadził tylko futbolówkę wzrokiem. Wynik końcowy 3-3. W rozgrywanym równolegle spotkaniu Włosi zremisowali bezbramkowo z Niemcami, co oznaczało, że to właśnie ekipa Arrigo Sacchiego wraz ze zborną odpadną już na etapie fazy grupowej. ...23 czerwca 1996 roku. Stadion Villa Park w Birmingham. Trwa ćwierćfinał Mistrzostw Europy, w którym mierzą się reprezentacje Czech oraz Portugalii. Dochodzi 53. minuta gry. Wynik nadal brzmi 0-0. W środkowej części boiska piłkę przejmuje Poborski. Nieco chaotycznym dryblingiem wymija trzech zawodników rywala. Wbiega w pole karne Portugalczyków i kątem oka dostrzega, że bramkarz Vitor Bahia znajduje się kilka metrów przed linią bramkową. Podejmuje natychmiastową decyzję. Wsuwa stopę pod piłkę i niczym szufla koparki unosi ją w powietrze. Pod nogi rzuca mu się Elter, ale nie jest w stanie zastopować długowłosego pomocnika. Piłka osiąga wysoką parabolę lotu i spokojnie opada w kierunku bramki zaskoczonego Bahii, by wylądować za linią.
Poborski! Karel Poborski idzie sam! Krasnie to skupili 1-0! Karel Poborski wstupuje do historii genialnym sposobem!
Bahia wyszedł z bramki, więc stwierdziłem, że najłatwiej będzie go przelobować i zrobiłem to bardzo dobrze. Choć na początku wydawało mi się, że ta piłka leci zbyt wysoko, by wpaść do siatki. Tak się nie stało. To był piękny gol i to było dla nas bardzo ważne. Wielu młodych graczy nie pamięta mnie z boiska, ale pamięta tego gola. Cieszę się, że coś po sobie zostawiłem i podjąłem wtedy taką decyzję.
Gol Poborskiego był jednym z najlepszych trafień turnieju Euro 96. Ba, do dziś jest jednym z najpiękniejszych w ogóle. Co najważniejsze dla Czechów, był też jedynym golem, który padł w ich starciu z dojrzewającym złotym pokoleniem portugalskiej piłki. Przybyszom z Półwyspu Iberyjskiego nie pomogły wschodzące gwiazdy pokroju Luisa Figo, João Pinto czy Rui Costa. Nie pomógł także grający w środku pola Paulo Sousa. Nic im również nie dała czerwona kartka, którą w 82 minucie obejrzał czeski obrońca Radoslav Latar, w przyszłości trener między innymi Piasta Gliwice. Swoją drogą, Czerczesow, Latal, Sousa. Euro 96 było pełne piłkarzy, którzy w przyszłości związali swoje kariery szkoleniowe z naszym krajem. Do tego możemy dodać jeszcze grającego w Portugalii Ricardo Sapinto i wspomnianego na początku Chapala, który co prawda z powodu kontuzji na czempionacie nie zagrał, ale pojechał do Anglii, by wspierać swoją drużynę z wysokości ławki rezerwowych. Awansując do strefy medalowej, Czechy wykonały 200% przewidywanej normy. W starciu półfinałowym ich rywalami zostali Francuzi.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie.
Le Bleu po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata 94 rozpoczęli przebudowę kadry. Z drużyną narodową pożegnali się weterani pokroju Erika Cantony, Davida Ginoli czy Jean-Pierre Papena. Trener Emi Jacquet postawił na młodszych zawodników, a na lidera kadry zaczął kreować Zinedine Zidana. Te ruchy przyniosły oczekiwany skutek w następnych latach, kiedy to Francja sięgnęła zarówno po Mistrzostwo Globu, jak i Starego Kontynentu, o czym opowiadałem wam w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Trafiając w półfinale na Czechów, francuscy fani byli pewni, że już w 1996 roku ich drużynie narodowej uda się dostać do finału. Jednakże podstawowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięć, chociaż to trójkolorowi byli bliżsi przechylenia szali korzyści na swoją stronę. Dwie dogodne sytuacje zmarnował tego dnia Jurij Dziorkaew, który między innymi trafił w poprzeczkę bramki Kołby. Dodatkowe 30 minut boiskowej walki również nie wyłoniło zwycięzcy tego półfinału. O wszystkim musiały zadecydować rzuty karne. 10 pierwszych piłkarzy, którzy je wykonali, było bezbłędnych. Pora zatem na kolejnych wyznaczonych strzelców. Ze strony Le Bleu do piłki podszedł Reynald Pedros. Francuski pomocnik wziął rozbieg i uderzył mocno po ziemi. Problem w tym, że niemal idealnie w środek czeskiej bramki, dzięki czemu Kołba bez większych problemów mógł odbić jego strzał. Pedros! Chwilę później atomowe uderzenie Mirosława Kadleca wysłało czeskich fanów wprost do piłkarskiego nieba. Coś, co przed tym turniejem wydawało się mrzonką, stało się faktem. Podopieczni Duszana Uhrina zameldowali się w wielkim finale. Ich przeciwnikami na Wembley po raz drugi na tym turnieju zostali Niemcy, którzy w swoim półfinale, po heroicznym boju, także zakończonym konkursem jedenastek, zdeptali marzenia Anglików o triumfie. Nie pomogły hasła o powrocie futbolu do domu, nie pomogła maskotka lwa, przypominająca tę z mundialu w 1966 roku. Żadne odwołania do historii nie sprawiły, że los ponownie uśmiechnął się do Anglików. Ale jeśli synowie Albionu jeszcze kiedykolwiek byli bliscy sięgnięcia po trofeum wielkiej imprezy, to właśnie w 1996 roku. Tak ciężko pracowaliśmy. Wyszliśmy z grupy, pokonując Szwajcarię, Szkocję i Holandię. W ćwierćfinale wygraliśmy po serii jedenastek z Hiszpanią. A dziś byliśmy zdecydowanie lepsi niż Niemcy, co dawno się nie zdarzyło. Tak naprawdę grali porządnie przez 20 minut, pomiędzy bramką Schirera a golem dla nich strzelonym przez Kunca. Przez całą resztę spotkania biliśmy ich na głowę. Dla mnie był to jeden z najlepszych meczów, jakie zagrałem w kadrze. O włos od strzelenia gola był Gascoigne. Na jego nieszczęście piłka tylko musnęła słupek. Darren Anderton też mógł uderzyć lepiej, zamiast trafiać w poprzeczkę. Bylibyśmy pewni finału, w którym bez problemu wygralibyśmy z Czechami. Do nędzy. Muszę się jeszcze napić. Tak wspominał tamten mecz w swojej autobiografii Tony Adams, który po tamtym spotkaniu ruszył w 7-tygodniowy cuk alkoholowy. Ale to historia na zupełnie odrębną opowieść. Gdy dwa dni przed wielkim finałem Wladimir Smicer udał się pożyczonym od firmy maklerskiej prywatnym samolotem na swój ślub do Pragi, mógł się przekonać na własne oczy, jak wielki sukces osiągnęła jego drużyna. Przed kościołem, w którym odbywała się ceremonia zaślubin, zgromadziło się blisko 10 tysięcy fanów. Przybyły też setki reporterów, nawet z zagranicznych stacji takich jak CNN. Kilka godzin po ślubie Smicer wrócił do Anglii i mógł osobiście zdać relację swoim kolegom. Czesi już w tamtym momencie wiedzieli, że w ojczyźnie zostali bohaterami. Bez względu na wynik finałowej potyczki. Ostatniego kroku w drodze po upragniony cel niestety nie udało im się postawić. Czerwca 1996 roku. Stadion Wembley w Londynie. Od 5 minut trwa dogrywka w finałowym starciu Mistrzostw Europy. Na tablicy świetlnej widnieje wynik 1-1. W 59 minucie prowadzenie Czechom zapewnił Patrick Berger, który wykorzystał rzut karny po faulu Matiasa Zamera. Favorites are behind here. Warto dodać, że niemiecki obrońca faulował przed linią pola karnego i dziś zapewne technologia VAR nie pozwoliłaby na podyktowanie tej jedenastki. Niecały kwadrans później do remisu doprowadził Oliver Bierhoff, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku w miejsce Mehmeta Scholla. To właśnie on w 95. minucie otrzymuje podanie w polu karnym. Przyjmuje futbolówkę mając na plecach czeskiego obrońcę. Przez moment robi sobie miejsce, by móc odwrócić się z piłką. W końcu udaje mu się ta sztuka. Zdobywa niewielki fragment wolnego pola, odwraca się i uderza na bramkę Kołby. Po drodze piłka ociera się jeszcze o jednego z Czechów. Zaskoczony Kołba odbija uderzenie niemieckiego napastnika, ale robi to tak niefortunnie, że piłka zmierza w stronę jego bramki. Wszystko dzieje się jakby w zwolnionym tempie, ale czeski golkiper nie ma już szans na skuteczną interwencję. Futbolówka wpada tuż przy słupku i ląduje za linią bramkową. Piłkarze Uhlina nie mają okazji do odrobienia strat. Na tym turnieju obowiązuje zasada złotego gola. Trafienie Bierhoffa wiąże się z natychmiastowym przerwaniem gry i ogłoszeniem Niemców mistrzami Europy. Kilkanaście minut później to ich kapitan, Jürgen Klinsmann, odbiera puchar Auriego de Luna z rąk angielskiej królowej. Czescy gracze oczywiście są zasmuceni. Dopiero po jakimś czasie dochodzi do nich, jak wielki sukces osiągnęli na tym turnieju. Uważani za najsłabszy zespół mistrzostw, doszli do samego finału, gdzie do końca, jak równy z równym, walczyli o triumf. Nie byli underdogiem w stylu Grecji, która 8 lat później zwycięży w tym turnieju. Dušan Uhlin, podobnie jak Otto Rehhagel, stawiał przede wszystkim na obronę, ale w przeciwieństwie do reprezentantów Hellenady, czeskie lwy potrafiły odpalić w ofensywie prawdziwe fajerwerki. Wszystko za sprawą przebojowych Pawła Nedveda i Karela Poborskiego. Ten drugi został nawet wybrany do najlepszej drużyny mistrzostw, a w oczach wielu ekspertów był uznawany za największe objawienie Euro 96. Udany turniej zaowocował jego transferem do Anglii. W barwach Manchester United kariery jednak nie zrobił. Być może dlatego, że o miejsce w składzie musiał walczyć ze wschodzącą gwiazdą Czerwonych Diabłów, Davidem Beckhamem. Zresztą angielski turniej posłużył za okno wystawowe dla wielu czeskich piłkarzy. O transferach Nedveda do Lazio i Bejbla do Atletico wspominałem. Ale to nie wszystko. Patrick Berger trafił do Liverpoolu, Wladimir Smicer do Lens, a Jan Suchoparek do Strasburga. Wielu czeskich fanów liczyło zapewne, że ich zespół powalczy także na odbywających się 2 lata później we Francji Mistrzostwach Świata. Musieli się jednak mocno rozczarować, kiedy ich drużyna nie zdołała nawet awansować na ten legendarny mundial. Udało im się za to zakwalifikować na kolejny europejski turniej, na którym nie zdołali nawet wyjść z grupy. Z jednej strony wielki sukces na Euro 96, z drugiej rozczarowująca postawa w kolejnych latach. Zatem jak oceniać czeskie złote pokolenie? Kilku weteranów z Nedvedem i Poborskim na czele dotrwało do Euro 2004, gdzie Czesi znów byli rewelacją turnieju. Tam jednak nasi południowi sąsiedzi odpadli na etapie półfinału, wyrzuceni za burtę przez okopanych na pozycjach Greków. Cóż, niewątpliwie chcielibyśmy za naszego życia pamiętać takie momenty w kontekście polskiej kadry. Również na tegorocznym Euro ten 10-milionowy kraj pokazał nam, Polakom, jak skutecznie grać w piłkę. I chociaż tym razem moda na fryzurę krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przodzie raczej na szczęście nam nie grozi, to warto podkreślić i docenić piłkarską historię tego młodziutkiego kraju. Niech posłuży nam za przykład. I jeszcze jedno. Proszę, zostawcie łapkę w górę i zasięgowy komentarz pod tym odcinkiem na YouTube. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję bardzo. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.